Dziś jest piątek, 14 lutego. Olga Gazda, witam i zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Adwokat księży pedofilów ukarany. Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzekł karę 3 lat zawieszenia w czynnościach zawodowych dla adwokata Michała Kelma, który wielokrotnie reprezentował w sądzie księży oskarżonych o pedofilię. Adwokat był m.in. pełnomocnikiem księdza Pawła Kani, który został skazany na 7 lat więzienia i został wydalony ze stanu duchownego. Michał Kelm spotkał się z chłopcem, który padł ofiarą księdza, z propozycją reprezentowania go w sądzie i nakłonił go do przyjęcia ugody. Ofiara księdza podpisała pełnomocnictwo, jednak Kelm zataił przed chłopcem, że jest już przedstawicielem księdza Kani i kurii wrocławskiej. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu stwierdziła, że postępowanie Michała Kelma było niezgodne z przepisami, uznała go winnym i w zeszłym roku wydała wyrok rocznego zakazu wykonywania zawodu adwokata. Od tego wyroku odwołali się zarówno Michał Kelm, jak i Okręgowa Rada Adwokacka. Wyższy Sąd Dyscyplinarny podwyższył karę do 3 lat zawieszenia w czynnościach zawodowych. Wyrok jest prawomocny, ale możliwe jest jeszcze odwołanie do Sądu Najwyższego. Ministerstwo zarzuca NIK manipulację. Ministerstwo Sprawiedliwości odniosło się do opublikowanego przedwczoraj komunikatu NIK na temat wysokości zabezpieczonego mienia pochodzącego z przestępstw. W opublikowanym wczoraj komunikacie Najwyższa Izba Kontroli zarzucała służbom stałą skuteczność działania. Według NIK szacunkowe zyski przestępców w latach 2014-2018 wyniosły od 227 do 530 miliardów złotych. Służby w tym okresie zabezpieczyły niecałe 3 miliardy. Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że omawiany raport został przygotowany już w 2018 roku przez poprzedniego szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, a nie obecnego, czyli Mariana Banasia. Ministerstwo podkreśliło, że do raportu odniosło się już w kwietniu 2019 roku. Według resortu konkluzje raportu były zdecydowanie korzystne dla działań Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej. We wyjaśnieniu napisano: niedopuszczalne jest obecne manipulowanie tym raportem w celu zdyskredytowania skutecznej walki z przestępczością, w tym spektakularnego sukcesu w odbieraniu majątku przestępcom. Ministerstwo stwierdziło, że o prawdziwych efektach świadczą dane. Dzięki wprowadzeniu tzw. konfiskaty rozszerzonej wartość zabezpieczonego przestępczego mienia sięgnęła w 2019 roku 3 900 milionów złotych. Dla porównania, w 2015 roku, który był ostatnim rokiem rządów PO-PSL, wynosiła zaledwie 755 milionów złotych, informuje resort. Likwidacja otwartych funduszy emerytalnych. Sejm uchwalił wczoraj uchwałę o likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Każdy ubezpieczony będzie decydował, co zrobić z odłożonymi w funduszach pieniędzmi. Do wyboru są dwie opcje. Pierwsza to przekazanie środków na indywidualne konto emerytalne, gdzie będą one inwestowane podobnie jak w OFE. Będzie to domyślna opcja, aby ją wybrać nie trzeba nic robić. Przy transferze środków państwo pobierze opłatę przekształceniową w wysokości 15%. Po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie można wypłacić całą zgromadzoną kwotę albo zostawić i pobierać comiesięczny dodatek do emerytury. Środki przekazane na indywidualne konta będą dziedziczone. Jeśli te opcje wybierze 80% Polaków, to do budżetu oddadzą w ciągu 2 lat około 18 miliardów złotych z tytułu opłaty przekształceniowej. Druga opcja to przekazanie środków z OFE do ZUS-u. Aby wybrać tę możliwość, trzeba złożyć wniosek. W tym przypadku państwo nie pobierze opłaty przekształceniowej, ale przy wypłacie emerytury będzie pobierać podatek. Środki w ZUS nie są dziedziczone. Po śmierci cała pozostała kwota zostaje w ZUS-ie. Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca. Rekordowa inflacja. Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane o inflacji za styczeń. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,4% w porównaniu ze styczniem zeszłego roku. To najwyższy wzrost cen od 2011 roku. W porównaniu do grudnia 2019 roku wskaźnik cen wzrósł o 0,9%. Informacje o inflacji skomentował były prezes GUS, obecnie prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Bogdan Wyżnikiewicz.
Inflacja od dłuższego czasu jest ważniejszym tematem w dysputach i w komentarzach gospodarczych, dlatego że jej wzrost przyspieszył gwałtownie w końcu roku. Wynikło to z wielu powodów. Pierwszym powodem były ceny energii elektrycznej, które lada moment będą wyższe i nie wiadomo, czy dla wszystkich, czy tylko dla przedsiębiorstw. Poza tym wzrosły ceny wywozu śmieci z różnych względów, wzrosły ceny wody, przyspieszyły też ceny żywności. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że dla gospodarki niebezpieczne jest skokowe podnoszenie cen. Ceny energii były w jakiś sposób sztucznie tłumione przez pewien czas, ale takiego stanu nie daje się utrzymać w nieskończoność, więc w momencie, kiedy ceny energii pójdą w górę, również pociągną za sobą wzrost innych cen. Jest tak zwana inflacja, ta pierwotna inflacja ciągniona, czyli z powodów takich, że w produkcji używa się dużo energii elektrycznej i innych surowców, to powoduje, że wszystko inne zaczyna również drożeć, bo trzeba uwzględniać ten wyższy koszt. A energia jest, jak wiadomo, najbardziej cenotwórczym czynnikiem w gospodarce.
Oficjalne dane o epidemii koronawirusa są zafałszowane. Dziennik South China Morning Post podał, że osoby, które zmarły w wyniku koronawirusa, ale nie zostały zdiagnozowane, nie są wpisywane do oficjalnego bilansu epidemii. Lekarz pracujący w szpitalu w Wuhan, Wei Peng, powiedział gazecie, że personelowi zabroniono wpisywania koronawirusa jako przyczyny śmierci, jeśli zakażenie wirusem nie zostało zdiagnozowane. Z tego powodu lekarze zaczęli wpisywać jako przyczynę ciężkie zapalenie płuc, jednak, jak informuje Wei Peng, później nawet i tego zakazano. Według oficjalnych danych z powodu zakażenia chińskim koronawirusem zmarło 1384 osób, zarażone są 64,472 tysiące osób. Dwóch dziennikarzy informujących o epidemii zaginęło. Kilka dni temu bez śladu zaginął Fang Bin, były biznesmen, który kręcił filmy z miejskich szpitali w Wuhan i relacjonował wydarzenia związane z epidemią koronawirusa. Od poniedziałku na jego kanale YouTube nie pojawił się żaden film, co wywołało niepokój internautów. Według portalu Radio Television Hong Kong Fang Bin został aresztowany w zeszłą sobotę. Wcześniej zaginął chiński prawnik Chuan Qiuoshi, który wcześniej relacjonował protesty w Hongkongu, a w czasie epidemii informował o wydarzeniach w mieście Wuhan. 2 lutego Chen nagrał film, w którym stwierdził, że martwi się o swoje bezpieczeństwo. 6 lutego mężczyzna ponoć zgłosił się do szpitala. Według jego matki od tamtej pory Chen Qiuoshi nie dawał żadnych znaków życia. Po pojawieniu się tej informacji w mediach władze chińskie poinformowały matkę mężczyzny, że jej syn został poddany kwarantannie. Chiński wirus w centrum Londynu. Osoba zarażona koronawirusem była obecna na konferencji branży transportowej w centrum Londynu. Wydarzenie miało miejsce 6 lutego w centrum konferencyjnym imienia królowej Elżbiety II w pobliżu brytyjskiego parlamentu. Brało w nim udział ponad 250 przedstawicieli firm transportowych z Wielkiej Brytanii, a także przedstawicielka brytyjskiego Ministerstwa Transportu. Jeden z uczestników wydarzenia zgłosił się do szpitala z objawami choroby. Zdiagnozowano zarażenie koronawirusem z Wuhan. Wczoraj organizatorzy konferencji rozesłali do uczestników informacje o tym, że na konferencji obecna była osoba zarażona. Zalecili, aby w razie zaobserwowania u siebie objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, nie wychodzić z domu i skontaktować się z Narodową Służbą Zdrowia. Wcześniej media opisały przypadek zarażonej kobiety z Chin, która zgłosiła się do szpitala w południowym Londynie. Do szpitala dojechała korzystając z przewozów Uberem, narażając na zarażenie kierowcę, a potem pracowników recepcji szpitala. Pracownicy szpitala zostali prewencyjnie odizolowani na 2 tygodnie. Brytyjska służba zdrowia zaleca, aby w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem nie wychodzić z domu i skontaktować się z Narodową Służbą Zdrowia. W razie potrzeby medycy przyjadą do domu chorego. USA oskarżają Huawei. Amerykański Departament Sprawiedliwości skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko chińskiej firmie Huawei. Amerykanie oskarżają chińskiego producenta urządzeń telekomunikacyjnych o wykradanie tajemnic handlowych amerykańskich firm i związki z reżimami Korei Północnej i islamistycznego Iranu. W akcie oskarżenia wymieniono firmę Huawei, 4 spółki zależne oraz dyrektor finansowej Huawei, Meng Wanzhou. Według Amerykanów Huawei nielegalnie uzyskał dostęp między innymi do kodu źródłowego oprogramowania routerów, technologii produkcji anten i technologii robotycznych. Huawei miał między innymi łamać umowy z firmami amerykańskimi, wyłudzać tajne informacje od pracowników amerykańskich firm, którzy przeszli do Huawei, a także wykorzystywać naukowców do wykradania informacji z instytucji badawczych. Amerykański rząd stwierdził także, iż Huawei i firmy zależne angażowały się w działalność w krajach objętych międzynarodowymi sankcjami, takich jak Iran i Korea Północna. Huawei oświadczył, że nowe oskarżenia są bezzasadne i opierają się w dużej mierze na sporach cywilnych z ostatnich 20 lat, które zostały już wcześniej wyjaśnione, osądzone, a w niektórych przypadkach odrzucone przez sędziów federalnych i ławy przysięgłych. Papież spotkał się z komunistycznym politykiem. Papież Franciszek spotkał się dziś z byłym prezydentem Brazylii Luizem Inácio Lulą da Silvą. O spotkaniu poinformował na Twitterze sam były szef państwa, który napisał, że rozmawiał z papieżem o bardziej sprawiedliwym i braterskim świecie. Lula da Silva w listopadzie zeszłego roku wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę za korupcję i przejęcia łapówek w wysokości $1 000 000. W 2018 roku kandydat lewicowej partii pracujących został skazany na 12 lat więzienia, jednak zakończył wcześniej odbywanie kary z powodu decyzji Sądu Najwyższego, który orzekł, że nie można osadzać skazanego w więzieniu przed wykorzystaniem wszystkich możliwości odwoławczych. Lula da Silva nie przyznał się do winy. Inácio Lula da Silva był pierwszym przywódcą brazylijskiej partii pracujących, ugrupowania o programie komunistycznym wspieranego przez organizacje katolickie promujące marksistowską teologię wyzwolenia. I tą informacją kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję za uwagę i zapraszam na Idź Pod Prąd, dogrywka.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Anna Rymbalska. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka, a moim Państwa gościem jest Michał Fałek.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Dzisiaj zajmiemy się tematem Mateusza Morawieckiego, który oznajmił w wywiadzie, w rozmowie z blogerami Stefanem Thompsonem i Patrykiem Neyem, że wiele razy rzucał koktajlami Mołotowa. Jak to skomentujesz?
No Mateusz Morawiecki, który jak wiemy dobrze, widząc jego poczynania jako wcześniej ministra finansów, teraz szefa rządu, który lubi komunizm i lubi socjalizm, bo przecież wszechstronne partnerstwo strategiczne z Chinami to przecież jest Mateusz Morawiecki. Przecież mówienie, że właśnie Chiny i ich ścieżka rozwoju to jest dla nas autorytet i wzór do naśladowania, to też jest Mateusz Morawiecki. Mówienie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość kultywuje robotniczo-socjalistyczną myśl z czasów PRL-u, to też jest Mateusz Morawiecki. No i można powiedzieć, obecny i wszechstronny socjalizm, który uporczywie Mateusz Morawiecki wprowadza razem ze swoimi towarzyszami z Prawa i Sprawiedliwości, nakładając przeróżne daniny na Polaków, wyciągając pieniądze i dając transfery socjalne. No to przecież też jest Mateusz Morawiecki, czyli Mateusz Morawiecki faktycznie jest socjalistą i człowiekiem, który się nieraz odwołuje do reżimów socjalistycznych czy komunistycznych, a tutaj mówi o sobie, że walczył z socjalizmem i obalał komunę.
Tak.
Panie Mateuszu, panie premierze, no niech się pan zdecyduje, no czy kochamy Chiny i socjalizm chiński, czy komunizm chiński, będziemy się na nich wzorować, czy krytykujemy socjalizm PRL-u, bo dla mnie jest to jakaś aberracja i jakiś, nie wiem, jakby to powiedzieć, takie schizofrenia, tak to się nazywa, taka choroba, że ma się dwie osobowości, różne od siebie.
Może ma remisję w tej chwili. Coś się zmieniło.
Jest to, ja nie chcę umniejszać zasług pana Morawieckiego, bo może rzeczywiście jest to prawda, że walczył z komuną, że rzucał koktajlami Mołotowa, że obalali flaszkę z kolegami, a później rzucali tymi flaszkami. No teraz pytanie, czy Mateusz Morawiecki nie stanie do wyścigu z Lechem Wałęsą, który, jak wiemy, obalił razem z żoną komunę, a tutaj okazuje się, że wyrasta mu rywal do tego tytułu człowieka, który zniszczył komunę. Tutaj, jak widać,
internet
podchwycił temat i jest już wiele ciekawych memów śmiesznych, które pokazują, co właśnie internauci myślą o tym chwaleniu się obalaniem komuny przez jaśnie nam panującego premiera Morawieckiego.
Tak, i tutaj cytuję, razem z kolegami za komuny naszym celem były nyski milicyjne i te armatki z zimną wodą, które pacyfikowały strajki. No, wtedy jego celem były nyski, a w tej chwili ingeruje i mówi, że Polacy mają za miskę ryżu pracować, no nyski, miski.
Zapieprzać, jeśli nie inaczej, zapierdalać za miskę ryżu, tak mówi Morawiecki, kiedy myśli, że nie jest nagrywany, kiedy nie wie, że jest nagrywany. To jest jego, nawet VAT-PIT tutaj występuje. Weź obniż jakiś podatek. Weź się, tato. Bo nie obniżysz. Nie obniżę. Tutaj mamy nawiązujące do innych filmów, już do kultury masowej dzisiejszych czasów. Jakby to skomentować? Jest to, nie chcę tutaj, tak jak mówię, jeżeli jest to prawdą, rzeczywiście plecy miał poranione i do dzisiaj wspomina z kolegami, no to nie można mu zabrać jakiejś chwały, że walczył z komuną, ale no nie róbmy z tego takiego kabaretu, panie premierze. To, co pan dzisiaj robi, to zaprzecza temu, można powiedzieć, tym wielkim słowom, czy tym wielkim czynom, które rzekomo pan popełnił w przeszłości.
Jeszcze tutaj komentuje i mówi, że jestem pod wrażeniem, jak szybko w taki nieefektywnym systemie Polacy odbudowali kraj i stolicę. Przecież ten system był zbrodniczy i totalitarny. Od 1953 roku funkcjonował terror stalinowski, ocenił.
No tak, a kiedy się skończył terror? Czy terror skończył się za Stalina? Czy terror skończył się w roku 89?
Gruba kreska.
Gruba kreska. Czy później nie było tak, że seryjny samobójca dalej działał, nawet po 2010 roku, kiedy sprawa smoleńska nie została wyjaśniona i ciągle było wiele tajemniczych samobójstw? To już są czasy, kiedy Mateusz Morawiecki był w polityce. Jego formacja polityczna, Prawo i Sprawiedliwość, które doszło do władzy między innymi obiecując wyjaśnienie tych takich ciemnych spraw z najnowszej historii Polski, nie zrobiło tego. Czyli Mateusz Morawiecki jest odpowiedzialny za to, że na przykład Polacy nie poznali prawdy o katastrofie smoleńskiej, że Polacy nie poznali prawdy o tym, jak to było z samobójstwem rzekomym Andrzeja Lepera, tak?
Tak.
Przecież to o tym mówił kiedyś Wojciech Sumliński, kiedy był u nas w studio. Owszem, tam później rozeszły się nasze drogi i wiele razy krytykowaliśmy jeszcze słusznie pana Sumnickiego, ale on pokazał, że prokuratorzy, którzy prowadzili sprawy, którzy byli bliscy rozwiązania tych takich tajemniczych zagadek ostatniej historii, można powiedzieć, najnowszej historii Polski, zostali odsunięci od prowadzenia tych spraw i Prawo i Sprawiedliwość nic z tym nie zrobiło. Nie dało im możliwości dokończenia swojej pracy. Także formacja i rząd Mateusza Morawieckiego jest odpowiedzialny za to, co się dzieje dzisiaj. Może nie mamy takiego terroru, jak jest w Chinach, ale też Mateusz Morawiecki na przykład nie odnosi się do tego, co Chiny robią w Hongkongu. A jednocześnie, kiedy jedzie za granicę, jedzie na przykład do Monachium,
tak,
co było niedawno, tak, w ostatnim roku bodajże, to twierdzi, że Polacy są współsprawcami Holokaustu.
Tak, a jednocześnie krytykuje prezydenta Rosji. Na przestrzeni lat czytałem wiele takich doniesień. Prezydent sąsiedniego państwa wschodniego przebił poprzednie absurdy, mówiąc o współodpowiedzialności Polski za wybuch II wojny światowej, a tak jak wspomniałeś, Monachium mówi, że
w lutym 2018 roku, tak.
Współsprawcy Holokaustu.
Także jest to człowiek, który gra pod publiczkę, gra tak, żeby zdobyć zaufanie wyborców, żeby nie stracić władzy, no bo przecież komuniści czy socjaliści PiSu nie oddadzą władzy raz zdobytej, ale czasami wypsknie mu się prawda, tak? I to, co naprawdę myśli, choćby to, co powiedział tutaj w Monachium, czy to, co powiedział na nagraniu u Sowy, właśnie o Polakach, którzy mają zapieprzać za miskę ryżu. To jest prawdziwy Mateusz Morawiecki, a nie ten Mateusz Morawiecki, który teraz kreuje siebie na męczennika walki z komuną i że tutaj to on rzucał wnyski, że on tutaj czołgi, zaraz będzie tak jak w Misiu pewnie, tak? Czy to rozmowy kontrolowane były, przepraszam, gdzie tam był właśnie człowiek, który też obalił komunę, bo jeden czołg rzucił właśnie butelką w czołg i czołg się zapalił.
No a to
i
chyba już też tak takie mamy zrobili.
Takiego to mamy premiera.
Tak, i również był doradcą Donalda Tuska.
Tak.
Że, no, PiS wiedział, kogo proponuje na premiera.
Także takie bezprawne przekazanie władzy. Zresztą przypomnijmy, że to Jarosław Kaczyński wprowadził Mateusza Morawieckiego na urząd premiera. Polacy nie wybrali Mateusza Morawieckiego jako premiera. Polacy wybrali Beatę Szydło, i to miał być rząd dobrej zmiany, Beata Szydło, Antoni Macierewicz, no i Jarosław Kaczyński gdzieś tam sterujący tym wszystkim. Okazało się, że później był taki przewrót pałacowy czy przewrót gabinetowy, gdzie jednego dnia rano Beata Szydło dostała od Jarosława Kaczyńskiego bukiet kwiatów, a wieczorem dostała kopa 4 litery i wtedy Mateusz Morawiecki przyszedł rządzić Polską.
Tak, również wtedy był problem z emisją telewizji publicznej. Tak. Przechodzimy teraz do Państwa komentarzy i pytań do programu o 13. Także Ewa Sobiecka. W przypadku pedofilów nie ma żadnego wytłumaczenia. Kara, ewentualnie leczenie i odseparowanie od społeczeństwa, gdyż ten preceder krzywdzenia niewinnych będzie się powtarzał. Zgadzamy się.
Zgadzamy się, a nawet ja mówiłem w programie o 13, że ta kara powinna być jeszcze bardziej surowa, włącznie z przypadkiem narzędzia zbrodni, w przypadku gwałtu. Ja bym się nie cofnął przed wymierzaniem takiej kary. Naprawdę.
Tak. I kolejny komentarz Ewy Sobieckiej. Politycy mają swoich zaufanych sędziów, więc dlaczego KK ma być w gorszej sytuacji? Wszędzie bezprawie i niesprawiedliwość.
Tak, politycy mają zaufanych sędziów. Jak się okazało, Kościół katolicki ma zaufanych adwokatów. No niestety, no taki rak toczy polski system sprawiedliwości, czy wymiaru sprawiedliwości. No, jak to Andrzej Turczyn mówił, nie powinniśmy używać nawet takiego sformułowania, czy takiego pojęcia, że jest to polski system, czy polski wymiar sprawiedliwości. No nie ma niestety w Polsce sprawiedliwości i te wyroki, które są, mimo iż tutaj był wyrok skazujący i tego adwokata na 3 lata pozbawienia prawa wykonania zawodu i samego tego księdza, czy kurię biskupią na zapłacenie. Wydaje się, że wysokiego odszkodowania ofierze molestowania, wieloletniego molestowania, w takim naszym poczuciu sprawiedliwości, to nie są sprawiedliwe wyroki.
Nie jest to niewspółmierne.
Dokładnie.
I również w tym duchu wypowiada się Vivaldi. Państwo polskie to dykta, stropian i taśma klejąca.
I jeszcze tam dalej było H, D i kamieni kupa. Niestety. Tak. Nic się nie zmieniło. Nie ma dobrej zmiany, jest podła zmiana.
I Tutaj również komentarz. Bożka M. Chwileczkę. Każdy ma prawo do obrony i adwokata, nawet seryjny morderca. A adwokaci z tego żyją. To ich praca, niezależnie od poglądów.
Zgadzamy się. Każdy ma prawo do obrony i adwokata. Krytykujemy jedynie moralność adwokata, który widać, że no, jakąś taką niszę zawodową upatrzył sobie w bronieniu tych zwyrodnialców, którzy krzywdzą niewinne dzieci. Ja bym, tak jak Andrzej powiedział, że on by nie wziął takiej sprawy. Ja też bym takiej sprawy nie wziął i dziwię się, że ktoś chce takie sprawy brać. To nie znaczy, żeby ten ksiądz nie miał możliwości obrony. Przecież jest taka instytucja jak adwokat z urzędu. No i tak. No okej, wyszło losowanie, no trzeba wziąć taką sprawę. Biorę tę sprawę, ale mówię, jestem adwokatem z urzędu, ktoś musiał tę sprawę wziąć. Nie bardzo chyba tam adwokaci mogą odmawiać braniu tych spraw.
Mogą przedstawić swój pogląd, ale i wtedy osoba, która wyznaczyła tego adwokata z urzędu, ona może mu jakby wydać pozwolenie, że nie może.
Rozumiem. Czyli jeżeli powiedzmy...
Jest to również
tak, bo to rozumiem, furtka, że sąd nie? Pewnie tak deleguje, czy nie, adwokatura deleguje tak. Tych adwokatów. Czyli powiedzmy przełożony wtedy powie, że no niestety, no... Takich mamy super adwokatów, że nikt nie chce bronić tego z boka, no ale sorry Winnetu, no ktoś musi, no to weź ty obroń, no nie? Następnym razem już nie będziesz bronił, obroni tam, nie wiem, powiedzmy pani adwokat jakaś tam inna, tak? No to wtedy bym nie widział problemu, ale jeśli ktoś broni wszystkich możliwych z boków pedofilii, tych księży, którzy krzywdzą właśnie niewinne dzieci, to dla mnie coś jest nie tak z takim adwokatem. Mhm. I nie chodzi, że nie ma prawa bronić. No ma prawo, ale coś jest nie tak z jego moralnością, z jego etyką. Tak. Zresztą to pokazało to, co później robił, że ma zwichrowaną etykę i moralność.
Tak, taką podwójną moralność. I Edek z fabryki Kredek zadaje pytanie. Z adwokatami jest jak z sędziami. Bezpartyjni, niezawiśli, bez poglądów. Tylko dlaczego jest tyle niesprawiedliwości w sądach?
No niestety, to jest tak, że ja też kiedyś miałem mniej okazji bycia w sądach, teraz mam więcej, jako że prowadzę działalność gospodarczą i tam są różne niestety przypadłości, czy takie przypadki, że trzeba pójść do sądu, walczyć o sprawiedliwość, ale nieraz się przekonałem, że do sądu nie idzie się po sprawiedliwość. Do sądu idzie się po wyrok. To jest takie powiedzenie, które mi kiedyś właśnie powiedział adwokat. Panie Michale, pan niech nie myśli, że pan w sądzie otrzyma sprawiedliwość. Pan w sądzie otrzyma wyrok. No i tak jest.
Mhm. Czyli smutna polska rzeczywistość.
Niestety. Nie widać, żeby to się miało zmienić. Ostatnio też miałem w zeszłym tygodniu sprawę i rozmawiałem z adwokatem strony przeciwnej akurat i mi powiedział, że wie pan, teraz to jest tak, że prawo jest dobre dla złodziei, oszustów, tych, którzy chcą ukraść, uciec z pieniędzmi, nie zapłacić należności, tak? Natomiast dla dłużników, natomiast dla wierzycieli jest złe prawo. Mhm. I po tych zmianach, które teraz nastąpiły, bo teraz były zmiany wprowadzone, będzie jeszcze gorzej dla wierzycieli, a jeszcze lepiej dla dłużników.
Czyli jest odwrócony porządek prawny.
Czyli PiS, mimo iż reformuje system sądowniczy, to sami uczestniczy procesu. Czyli na przykład mecenas, który broni raz po takiej stronie, raz po takiej. I tak żeśmy sobie szczerze chwilę porozmawiali, mówi, jest źle i będzie jeszcze gorzej. Później rozmawiałem z inną mecenas akurat, która mnie reprezentowała w innej sprawie. I ona mówi, że po prostu jest tragedia, że minister sprawiedliwości, według niej, to jest opinia pani mecenas jednej, to jest dzisiejszy Hitler, który chce wykorzystać metody demokracji, żeby dojść do władzy dyktatorskiej. Pan Zbigniew Ziobro, tak oceniła go mecenas, która zna, można powiedzieć, od środka system sprawiedliwości tak zwanej. Mhm. No takie są oceny ludzi, którzy w tym siedzą, że jest źle i będzie jeszcze gorzej.
Czyli tak jak jest wykład o zrównoważonym rozwoju, jest zamienianie pojęć, wypaczanie prawdy tak. I stosowanie...
Mówi się o sprawiedliwości, mówi się prawo i sprawiedliwość, a tak naprawdę to jest bezprawie i niesprawiedliwość.
Tak, przejdźmy jeszcze do kolejnego komentarza. Magok. 250 tysięcy. To kilka razy pojadą coś poświęcić, autostradę, studzienkę kanalizacyjną, czy... Holownik. Będą mieli.
No właśnie, tak to mówiliśmy, że to są... To, te tutaj mecenas strony, która wygrała, czyli mecenas tego pokrzywdzonego chłopca, No, cieszy się, że taki wyrok zapadł. No, wydaje się, że to jest duża kwota, tak? 250, tam dokładnie chyba jest 300 tysięcy plus koszty, ale tak jak powiedział i Andrzej Turczyn, ja się z tym zgadzam. Odszkodowania powinny być takie, żeby kuria drżała, że pójdzie z torbami i będą musieli ci księża czy ci biskupi zamiast w pałacach to żyć w lepiankach, bo takie dostaną odszkodowania, żeby te odszkodowania szły w miliony. Żeby po prostu tam był strach u tych biskupów i żeby rzeczywiście walczyli z pedofilią wśród swoich towarzyszy i kamratów. Mhm. A oni tuszują sprawy, ukrywają, bo wiedzą, że nic im się nie stanie, bo cóż to jest dla nich 300 tysięcy? Rzeczywiście pójdą, poświęcą przystanek, czy studzienkę kanalizacyjną, czy nie wiem, wysypisko śmieci, czy rynsztok i będą mieli. To jest dla nich jak na waciki. Powinny być odszkodowania takie, jak są w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak były skandale pedofilskie, to diecezje, tam głównie diecezja bostońska, poszły z torbami, praktycznie przestały funkcjonować, straciły majątki, kościoły, domy, rezydencje i tak dalej, bo trzeba było zapłacić za poczynione krzywdy, tak, odszkodowania.
Tak, i w tym duchu również widz o niku Krokinoletk. No proszę, wreszcie ktoś odważnie mówi o tych sprawach poza lewakami. Szacunek.
Dziękuję. Tak, jesteśmy, walczymy o prawdę, idziemy pod prąd, niezależnie od konsekwencji. Mhm. Dlatego nas tak nienawidzą. Nie tylko lewacy, ale właśnie ci, którzy rządzą Polską, albo ci, którzy chcieliby się dorwać do koryta, kolejne, można powiedzieć, zastępy świń, które tylko przebierają nóżkami, żeby też się dorwać do władzy czy do koryta. Nam nie zależy na władzy, nam zależy na tym, żeby prawda zwyciężyła, żeby zwyciężył Bóg, Jego słowo, Jego prawda, żeby Polacy poznali też właśnie prawdziwego Boga. Mówienie prawdy o sprawach społecznych, politycznych, wyświetlanie tego, co się dzieje, przedstawianie takich komentarzy racjonalnych i opartych na mądrości wynikającej z Biblii. Mamy nadzieję, że doprowadzi kolejnych Polaków do tego, żeby spadła ta zasłona z ich oczu i żeby poznali prawdę osobiście, no i też żyli później w prawdzie, głosząc ją innym.
Tak, i w tym temacie komentuje Freedom of Speech. Ja po nawróceniu poszedłem do spowiedzi ostatni raz. Głosiłem temu księdzu Ewangelię, powiedziałem mu, że już więcej nie pójdę do spowiedzi. Ksiądz powiedział mi, że dobrą drogę obrałem.
I to była najlepsza spowiedź w twoim życiu.
Tak.
Ale ksiądz, no proszę, ciekawy. Są takie przypadki księży, no już nawet są ci księża, którzy, można powiedzieć, ujawnili się, tak? Ksiądz Jurek, tak. Ksiądz Adrian, który też był w naszej telewizji, pozdrawiamy obu. Byli księża oczywiście, przepraszam, Jurka i Adriana, to nie są księża, to są byli księża, ale mamy też historię właśnie o takich księżach, którzy no dalej pozostając niestety w katolicyzmie są takimi kryptochrześcijanami, którzy no, odsyłają ludzi do telewizji iść pod prąd. Tutaj świadectwo Witka niesamowite, bardzo fajne, gdzie właśnie był ksiądz, mówi, no musisz posłuchać pastora Chojeckiego, tylko jest problem, że oni są protestantami.
No ale Witek...
Ale mówią prawdę.
Pozdrawiamy. I pytanie od Wolf Child 4. IPP, czy wpłaty na lub są traktowane jako gitary?
To jest tak, jeżeli ktoś dokona wpłaty w bliskim horyzoncie czasowym na kilka celów, na przykład wpłaci na konto w Alior Banku na Lubelski Uniwersytet Biblijny i wpłaci na drugie konto na IPP, na funkcjonalne telewizji, to ja to traktuję jako jedną wpłatę, czyli jako jedną gitarę. Ale jeśli ktoś, załóżmy, wpłaci tylko na Uniwersytet Biblijny i nie dokona wpłaty na telewizję, to też to traktuję jako gitarę. Czyli tak, są traktowane jako gitary, ale nie dubluje tych wpłat. Czyli jeżeli ktoś dokona dwie wpłaty, i one są w zasadzie tego samego dnia, czy obok siebie, no to traktuję jako jedną gitarę.
I jeszcze jeden komentarz. Vivaldi, aplikacja Biblii na telefon to super sprawa.
Super sprawa i rzeczywiście ta statystyka, o której najpierw Kasia Pierbol z Kanady powiedziała, no mnie też bardzo zachęciła i też bardzo się cieszyłem, że Polacy są, można powiedzieć, w czołówce czy na pudle, bo są chyba pierwsi w Europie, ale chyba trzeci na świecie, jeśli chodzi o przyrost zainteresowania tą aplikacją, ściąganie tej aplikacji. Bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że jest w tym też jakiś nasz udział. Czy znaczący, czy mniej znaczący, to mniejsza o to, ważne, że Polacy sięgają do Biblii. Co do aplikacji, to ja na przykład polecam, korzystam z dwóch aplikacji na telefon. Jedna to jest My Bible, a druga My Sword Bible. One są podobne, ale też się trochę różnią. Fajne w tych aplikacjach jest to, że rzeczywiście tam są i interlineary, i słowniki biblijne, i powiedzmy ten słownik Stronga, gdzie można sobie zobaczyć, jak słowo, szczególnie w Nowym Testamencie, tak, jakie jest to słowo greckie, w jakim jest użyte przypadku, czasie, trybie i tak dalej. Można rzeczywiście w łatwy sposób studiować Biblię i wgryzać się w nią. No my zachęcamy do tego studium listu do Hebrajczyków, które jest regularnie na naszym kanale. Niektórzy tam mają pretensje, jak można tyle czasu poświęcać na studiowanie jakichś tam słów, wgłębianie się. No, jeśli chce się dokładnie i dogłębnie poznać wolę Boga, to co nam napisał w tym liście do nas, w Nowym Testamencie czy w swoim słowie, no to trzeba to zrobić rzetelnie. Te aplikacje do tego służą.
Tak, zgadzam się i dlatego o 19.30 zapraszamy Was na studium Biblii listu do Hebrajczyków z pastorem Pawłem Chojeckim. Jezus dzisiaj oczyszcza sumienia.
No właśnie, bo to dzisiaj piątek.
Tak. I po dogrywce zapraszamy na wywiad redaktora Iwana Belostenko z Avim Yemini. Yemini oznacza z hebrajskiego prawicowy. Jest to Żyd, który mieszka w Australii, popiera Trumpa.
Trumpista.
Tak, właśnie możemy zobaczyć jego zdjęcia.
Nie tylko, bo też w wywiadzie, zachęcam, wywiad jest bardzo ciekawy, zaraz go wysłuchacie, wypowiada się i o Hongkongu, ale i o sprawach Izraela, o świątyni. No taki człowiek z naszej bajki.
I również na ostatnich uczestniczy w manifestacjach i na ostatniej manifestacji został zaatakowany i aresztowany. I również bierze udział w, obchodzi święta Bożego Narodzenia. Także ma bardzo ciekawe komentarze, zapraszamy. I dziękuję za dogrywkę Idź Pod Prąd. Moim Państwa gościem był Michał Fałek.
Dziękuję Tobie, Aniu, i dziękuję Państwu.
Dziękuję, do widzenia.
Hello everyone. This is
Witajcie, Iwan Belostenko, telewizja Idź Pod Prąd z Lublina. Z nami jest dzisiaj gość specjalny, Avi Yemini z Australii, który dzisiaj rozmawia z nami z Izraela, z Tel Awiwu. Witaj, Avi. Cześć, Iwan. Dzięki za zaproszenie. Dzięki za udział w programie. Zacznijmy od tematu bliskiego Twojemu sercu, czyli Hongkongu. Byłeś tam dwa razy podczas protestów. Opowiedz nam o tej sytuacji. Czy jest naprawdę tak źle? Czy jest jeszcze gorzej niż to, co widzimy na materiałach w sieci? Myślę, że jest jeszcze gorzej niż ludzie mówią. To idzie w gorszym kierunku. Jedną z rzeczy, które trudno przedstawić w jakimkolwiek rodzaju historii, jest siła woli, jaką mają protestujący, aby kontynuować działania. To już 6 miesięcy. Pokażcie mi drugą grupę ludzi, tak konsekwentną, tak chętną, tak zdolną, tak zorganizowaną w działaniu. Jedno z 5 żądań zostało spełnione. Myślę, że jedyna grupa, do której można to porównać w jakiś sposób, to żółte kamizelki z Francji, ale to w końcu ucichło. A ten ruch angażuje większość Hongkończyków, co jest niesamowite. Uczestniczyłem w protestach praktycznie wszędzie na świecie i nie widziałem nigdy nic takiego. Czy czułeś się tam bezpiecznie? Wiemy, że kilku dziennikarzy padło ofiarą ataków w przeszłości. Czy zetknąłeś się z tamtejszą policją? Czy grozili ci? Za pierwszym razem, kiedy tam byłem, zetknęliśmy się. Nie wiem, może jestem dziwny i ta adrenalina mnie nakręca, ale nie przejmuję się tym. Uważam, że Hongkong jest bezpieczniejszy niż Australia. Oni nie mają wielu problemów, które my mamy w Australii. Idziesz ulicą w Hongkongu i jesteś tam dużo bezpieczniejszy niż na wielu ulicach Melbourne. Czuję się tam dużo bezpieczniej niż we własnym domu. Ale same protesty mogą być brutalne. Wystarczy kilka minut, by względnie pokojowy protest przerodził się w paskudną awanturę. Jeszcze wracając do Australii, jesteś bardzo znanym blogerem i aktywistą z Australii. Ostatnio widzieliśmy serię na Netflixie, aktualnie można obejrzeć drugi sezon, Secret City. Widziałeś go? Słyszałeś o nim? Nie. On opowiada o chińskich komunistach, którzy prowadzą siatkę szpiegowską i pociągają za sznurki w Australii. A, tak, słyszałem o nim. Niedawno słyszeliśmy o szpiegu złapanym w Australii, który próbował wywrzeć wpływ na rząd. Czy zauważyłeś te działania, czy są one trzymane z dala od oczu opinii publicznej? To nie jest żadna tajemnica. Mało tego, to ja zdemaskowałem jednego ze szpiegów całkiem niedawno, podczas jednego z wieców dla wolnego Hongkongu, na który poszedłem, by porozmawiać z Chińczykami z kontynentu. Dzięki tym materiałom stałem się bardzo znany w Hongkongu. Te nagrania stały się bardzo popularne wśród Chińczyków, bo nie widzieli wcześniej, żeby ktoś zadawał Chińczykom podstawowe pytania. Oni nie wiedzą podstawowych rzeczy, na przykład tego, dlaczego Hongkong w ogóle protestuje. Wszystko mieszają, bo oglądają opłacane przez partię materiały i nic innego. Opierają się tylko na tym. To był drugi czy trzeci raz, kiedy brałem udział w takim wiecu. Rozmawiałem z grupą Chińczyków i nagle podszedł jakiś mężczyzna po 40. Widać było, że był kimś ważnym, bo podszedł, a oni uciekli. Następnego dnia pokazałem wszędzie jego twarz. Dzień później w Radiu Narodowym pojawił się ekspert, który stwierdził, że według niego tamten mężczyzna to szpieg. Wiele osób wysyłało mi zdjęcia tego człowieka, który był widziany w chińskim konsulacie dość często. Był jedną z osób, które odwiedzały konsulat. Jego zdjęcie było na stronie konsulatu. Oczywiste jest, że pracował dla Chin. Czy szpiedzy działają w Australii? Na 100% tak. Czy się ukrywają? Raczej nie i nie przejmują się tym. Nawet jeśli się ukrywają, to ich doskonale widać. Wystarczy wejść do internetu i sprawdzić fakty. Co powiedziałbyś Polakom? Czy powinni wspierać Hongkończyków? Czy Polacy powinni protestować przeciw działaniom chińskiego rządu komunistycznego? Co powiedziałbyś komuś, kto mówi, że obecny rząd chiński nie jest komunistyczny, tylko jest nową formą kapitalizmu z chińską charakterystyką? Czy stwierdziłbyś, że rząd chiński jest socjalistyczno-komunistyczny? Dokładnie. Każdy, kto chce rozpocząć biznes i odnosi jakiś tam sukces, jest okradany przez rząd. To definicja tego, jak działa ten system. Osoby, którym podoba się socjalizm i komunizm, używają argumentu, że problemem nie jest system, tylko jego realizacja, która nigdy nie była dobra. Tu w Izraelu rozmawiałem w ubiegłym tygodniu o socjalizmie z człowiekiem, który mieszkał w kibucu i znał tylko życie w kibucach, które zostały zbudowane według reguł socjalistycznych. To zabawne, bo jedyne miejsce na świecie, gdzie do pewnego stopnia działał socjalizm, to kibuce w Izraelu. Ale wiecie co? Oni już tego nie robią. Wszystkie kibuce są teraz własnością prywatną. Zaczynało się od małej społeczności, w której wszyscy oddawali swoje pieniądze. Wszyscy pracowali na rozwój społeczności. To socjalizm. Ale skończyło się rozlewem krwi. Porzucili ten pomysł, bo on nie działał. W którymś momencie, kiedy ja ciężko pracuję i zobaczę, że się obijasz, zacznę żywić do ciebie urazę. Kiedy ja dobrze zarabiam, a ty nie zarabiasz wcale, to nie będę cię lubił. To nie działało. I ten człowiek był niewzruszony. Sporo przeżył, to już starszy człowiek. A nawet on uważał, że problemem nie był socjalizm, tylko jego realizacja. Nie widział nawet ironii tego, że jest w miejscu, w którym odrzucono socjalizm. Choć spodziewam się, że mógł być jedną z tych osób, które twierdzą, że wcale nie odrzucono socjalizmu. Mógł się upierać przy tym argumencie. Mógł chcieć kontynuować praktykowanie socjalizmu. Hipokryzja tej sytuacji polegała na tym, że on prowadził Airbnb i ja nocowałem u niego. On wynajmował swój dom, bardzo kapitalistyczne postępowanie. Chiny to komunizm. Do tego właśnie dochodzi, kiedy wdrażasz takie systemy. A jeśli chodzi o twoje pierwsze pytanie, o to, czy Polacy powinni wspierać Hongkong. Absolutnie. Uważam, że każdy na całym świecie, kto chce bronić wolności, kto wierzy w prawo człowieka do samostanowienia, kto wierzy w demokrację, w wolność słowa, w podstawowe prawa człowieka, jeśli masz w sobie choć trochę zwykłej ludzkiej przyzwoitości, powinieneś stanąć w obronie Hongkończyków. Zostańmy jeszcze przy Izraelu. Co myślisz o tym, że chiński biznes stoczniowy przejmuje port w Hajfie? Wczoraj się o tym dowiedziałem. Myślę, że Izrael jest naiwny. To przerażające, że Izrael jest na tyle niemądry, że oddaje port Chińczykom. To bardzo martwi. Mam postanowienie noworoczne. Nie chciałem go jeszcze zdradzać i rozmawiać o nim z nikim, ale w tym roku chcę się skupić na Chinach. Dosłownie wczoraj rozmawiałem z kimś o Chinach, może dwa dni temu. Dni zlewają się w jeden. Mamy święta, więc jest dużo alkoholu. Wy Polacy na pewno to rozumiecie. Ale ta myśl przeraża. Tu nie chodzi tylko o Australię. Tu nie chodzi tylko o Hongkong. Oni chcą przejąć wszystko. To ich wielki plan. W przeciwieństwie do na przykład islamistów, którzy chcą światowego kalifatu, Chińczycy mają dużo większe możliwości. Może aż tak im nie zależy, ale na pewno mają większe możliwości, by zajść w tym dalej. Oni stanowią największe zagrożenie dla świata. Mocno w to wierzę. A co myślisz o wyborach w Izraelu? Czy uważasz, że dojdzie do czwartych, a potem kolejnych? Czy trzecie będą ostatnie? Co uważasz o oskarżeniach o korupcję spadających na Netanyahu? Śledzisz te wiadomości? A dajcie spokój. Niech Bóg błogosławi Netanyahu. Jest takie powiedzenie w Izraelu. Czy on jest tak skorumpowany, jak się go pokazuje? Nie. Czy jest człowiekiem, który chce robić interesy? Jestem pewien, że tak. To jest Izrael. Każdy, kto był w Izraelu, wie, jak tu jest. On jest prawdziwym Izraelczykiem. Mówią, że on kombinuje. Cały system opiera się tutaj na kombinowaniu. Pracujemy razem, pomagamy sobie nawzajem, załatwiamy sprawy. Tak właśnie to państwo odrodziło się w 1948 roku i tak ono rozwija się do tej pory. Czy chcemy ukarać kogoś za to, że jest najlepszy wśród swoich ludzi? No nie. To jest trochę podobne do impeachmentu Trumpa. Pada dużo oskarżeń. Nie ma nic nowego. I on walczy z tymi oskarżeniami dużo dłużej niż Trump walczy z impeachmentem. Trump to przetrwa. Bibi to przetrwa. Mam nadzieję, że to przetrwa. Problem Izraelu jest taki, że jest tu za dużo małych partii. Zbyt łatwo jest założyć tu małą partię. Niestety głosujący są podzieleni i za każdym razem nikt nie zdobywa większości w parlamencie. Nie udaje się stworzyć koalicji. Naprawdę mam nadzieję, że to już jest koniec. Teraz nie ma tutaj rządu. Widziałem twoje zdjęcie przy meczecie Al-Aqsa, jedno z najświętszych miejsc. Nazywamy to wzgórzem świątynnym. Co myślisz o zmianach? Pozwala się, by więcej osób mogło odwiedzać to miejsce i modlić się. Chcę też zapytać o trzecią świątynię. Czy myślisz, że ona powstanie? Nie jestem bardzo religijny. Gdy dorastałem, wierzyłem w to. Powiem ci w tajemnicy, że nie odrabiałem pracy domowej, bo mocno wierzyłem, że Mesjasz przyjdzie przed poniedziałkiem i nie będę musiał oddawać pracy domowej. A potem musiałem iść do szkoły, bo Mesjasz nie przyszedł. Można powiedzieć, że straciłem wiarę, kiedy byłem trochę starszy. Czy świątynia będzie, czy nie, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Faktem jest, że to miejsce było, jest i będzie świętym miejscem dla Żydów. Kiedy kończy się jakieś żydowskie święto, jakiekolwiek żydowskie święto, kończy się je słowami w następnym roku w Jerozolimie. I chodzi w nich dokładnie o to miejsce, gdzie zbudowano meczet. Wiele czasu minęło od zburzenia drugiej świątyni, ale oni wiedzą, że to jest święte miejsce Żydów i uczynili z tego trzecie święte miejsce muzułmanów. A fakt, że Żydom nie pozwala się tam wejść, jest haniebny. Nie pozwolili mi nawet wejść do meczetu. To mi się nie podoba. Z punktu widzenia islamu nie ma żadnego powodu, dla którego mieliby mi zabronić wejść do meczetu. Tu chodzi o to, żeby zbudować tę barierę, to napięcie. Każdy, kto tam był, rozumie to, zwłaszcza Żydzi. Atmosfera jest tam napięta. Działa tam policja szariatu. To jest część porozumienia. Podeszli do mnie pewnego razu, mówili po arabsku. Ja oczywiście nie znam arabskiego, znam tylko kilka najważniejszych zwrotów. Zacząłem mówić do niego po angielsku, bo nie rozumiałem go, a on zaczął mówić po hebrajsku. To był test. Chciał sprawdzić, czy naprawdę jestem Żydem. Odpowiadałem mu po angielsku, no ale odpowiadałem. Stwierdził, że okej, jestem Żydem i jestem stąd. Tak tam jest, ale to wyjątkowa chwila dla kogoś, kto próbował tam wejść kilka razy i w końcu mu się udało i może dotknąć tej ziemi, o której od wielu pokoleń mówił mój naród. Opowiedz, jakie jest twoje zdanie na temat relacji Arabów nazywających się Palestyńczykami i Izraelczyków? Czy czekasz na trzeci sezon fałdy? Czy uważasz, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny i Hamas trzymają Arabów jako zakładników, jak to słyszymy w niektórych mediach? Absolutnie. W zachodnim brzegu i w strefie Gazy Palestyńczycy są ofiarami całego tego konfliktu. Ci ludzie, ci Palestyńczycy są ofiarami. Nikt tego nie neguje. Ale nie są ofiarami okupacji izraelskiej, armii izraelskiej. Są ofiarami władz palestyńskich i Hamasu. To organizacje terrorystyczne. Władze palestyńskie wywodzą się z Organizacji Wyzwolenia Palestyny, która jest organizacją terrorystyczną. To organizacje terrorystyczne, które wypychają sobie kieszenie funduszami przychodzącymi z całego świata. To są organizacje, które karmią się konfliktem i nie mają zamiaru go kończyć. A ludzie, którzy cierpią, którzy będą cierpieć, to Palestyńczycy. Zamiast wydać wszystkie te pieniądze na budowanie, każdy, kto tu był i jechał przez zachodni brzeg, który jest arabski i zobaczy osiedle żydowskie, widzi podstawowe różnice, na przykład czystość, porządek na ulicach. Czy będziemy obwiniać o to okupację? Bądź dumny z miejsca, w którym żyjesz. Dbaj o swój dom. Oni tego nie chcą. Rząd lokalny tego nie chce. Oni chcą, żeby naród nieustannie czuł się prześladowany, żeby można było sprzedać ten obrazek światu. Żyjemy w ciekawych czasach. Mam nadzieję, że Bibi wróci, że Trump wygra najbliższe wybory. No i mamy Borisa Johnsona w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że ten konflikt się zakończy. Nawet jeśli stanie się to w jedyny możliwy sposób, czyli przez twarde negocjacje. Każdy, kto jest w to zaangażowany, wie, jak jest i przychodzi do stołu, by negocjować dla dobra ludzi. Czy masz jakieś myśli na temat Brexitu i przegranej Jeremy'ego Corbyna? Widziałem, że świętowałeś na Twitterze. Wnioskuję, że się cieszysz. Jeremy Corbyn. O rany. Był niebezpieczny. Nawet ja nie wierzyłem, że będzie miał aż tak słaby wynik. Zgadywałem, że on nie przejdzie. Ale w dzisiejszych czasach nie da się wiedzieć na pewno. Sondaże mówią jedno, a potem wybory pokazują drugie. Bałem się tego. Nie tylko ze względu na Żydów, ale ze względu na całą Europę. Co by to oznaczało dla Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków? Otwarte granice. Polska to w sumie jedyne miejsce, gdzie robicie to dobrze. Wielu Brytyjczyków patrzy na was i myśli, dlaczego nie możemy być jak Polska? Ale Jeremy Corbyn otworzyłby drzwi na oścież, a Żydzi musieliby wyjechać. Wielka Brytania by upadła. Czy uważasz, że Europa znów staje się antysemicka albo antysionistyczna? Tak, w sumie teraz to jedno i to samo. Nie jestem z tych, którzy mówią, że nie wolno krytykować izraelskich polityków. Oczywiście, że można ich krytykować jak każdy inny rząd. Ale jeśli odmawiasz im prawa do istnienia, to nienawidzisz Żydów. A tego jest bardzo dużo w Europie. Widać to wszędzie. Pomówmy o relacjach polsko-izraelskich. Czy myślisz, że jest szansa na wzmocnienie tych relacji? Nie śledziłem tego bardzo uważnie. Wiem, że były w przeszłości jakieś problemy, jeszcze całkiem niedawno. Ale ciekawa jest dla mnie jedna rzecz. Niedawno spotkałem polskiego Żyda w Australii. Wielu Izraelczyków na świecie, wielu Żydów, niekoniecznie Izraelczyków, nawet w Australii, uważa, że w Polsce jest duży antysemityzm, że nie lubicie Żydów. Więc rozmawiałem z tym Polakiem. Okazało się, że duża część tego myślenia wzięła się prawdopodobnie stąd, że australijska społeczność żydowska zbudowana jest z tych, którzy przeżyli Holokaust. Szczególnie w Melbourne jest wielu tych, którzy przeżyli Holokaust w Polsce. Ich myślenie bierze się z tamtych czasów. A ten polski Żyd powiedział mi, że nie, że dobrze mu się żyje w Polsce, że można nosić jarmułkę, że w większości nie jest gorzej niż nigdzie indziej. Powiedział mi nawet, że w innych miejscach w Europie jest nowa fala antysemityzmu, przez którą nie może nosić jarmułki. Dlatego jeśli chodzi o Polskę, to mam nadzieję, że rządy Polski i Izraelski odniosą korzyści z tej relacji dzięki współpracy. I mam nadzieję, że to będzie trwało. Ja sam chodzę tu często z flagą izraelską. To przyciąga uwagę. To jest rodzaj darmowej reklamy. Jak ludzie cię odbierają? Możesz powtórzyć? Jak ludzie cię odbierają, kiedy chodzisz z flagą? Wielu Polaków wciąż się boi, że zostaną nazwani antysemitami. Ten temat jest ciągle wrażliwy. Są bardzo mili, ale nawet bez flagi, kiedy dowiadują się, że jestem Żydem, że jestem z Izraela, większość osób odbiera to pozytywnie. Zdarzyła się sytuacja, kiedy spotkałem pewnego człowieka, który określał się jako nacjonalista, miał mózg wyprany propagandą, był negatywnie nastawiony, ale nic poważnego. Ale kiedy z nim porozmawiałem, to uściśniliśmy dłonie i zaprosił mnie na marsz nacjonalistów, więc było w porządku, tak to u nas wygląda. Rozumiem. Opowiedz nam o swojej opinii o Irańczykach. Tam też dochodzi do brutalnych protestów. Odcinano im internet. Czy chciałbyś coś powiedzieć przyjaciołom z Iranu? Chciałbym, żeby w końcu wygrali. Już kilka razy w ciągu ostatnich kilku lat zdarzyło się, że Irańczycy próbowali się buntować. Mam nadzieję, że tym razem im się uda. Ale nie powinniśmy w to ingerować. Widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, kiedy Ameryka, Wielka Brytania, Zachód próbują ingerować. Powinniśmy pozwolić im to załatwić i miejmy nadzieję, że im się uda. Musimy mówić o tym prawdę. Czasem to ratuje życie ludziom, którzy są torturowani, są więzieni. Jeśli ktoś o tym mówi, to reżim irański czy chiński boi się, że świat się dowie. Dlatego tak ważne jest mówienie o tym prawdę. Dokładnie, więcej ludzi powinno o tym mówić. Dziękuję Ci za Twój czas i za rozmowę. Dzięki. Zapraszamy do Polski. Byłeś tu kiedyś? Chciałbym przyjechać w przyszłym roku. Świetnie, to jesteśmy umówieni. Do zobaczenia. Dziękuję. Był z nami Avi Yemini z TR News. Nazywam się Iwan Belostenko, telewizja Idź Pod Prąd. Z Bogiem. God bless.